Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerzy. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich drogich słuchaczy.
Przed nami niedziela Dobrego Pasterza, Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W naszej diecezji jest wiele inicjatyw powołaniowych. Tutaj wspomnę tylko o Tuchowie, gdzie są czuwania o powołania. Dlaczego niektórym osobom dzisiaj trudno na ten głos powołania odpowiedzieć?
Ogólny trend kulturowy, brak wiążących decyzji, zwłaszcza w młodym pokoleniu, na całe życie, czy nawet decyzji krótkotrwałych, ale takich bardzo wiążących. Kiedyś byłem na spotkaniu w ramach wizytacji w bardzo miłej, uduchowionej rodzinie i między innymi dziewczyna, która kończyła 8 klasę, no, ma podjąć decyzję, do której szkoły iść średniej. I mówią księży biskupie, no ona nie wie. Ja ją pytam, może już masz jakąś wizję, co chcesz dalej robić. To zobaczy się, jeszcze przecież mogę zmienić decyzję i tak dalej. To samo tym bardziej jest w sytuacji średnich szkół, kiedy jest już matura, dotyczący nie wiedzą, jaki kierunek studiów wybrać. Ogólny problem, czy zawrzeć związek małżeński, czy nie zawrzeć, a to może zbyt wiążący, na całe życie, czy bronić ojczyzny, czy może uciekać i kupować dom w Hiszpanii. No to jest właśnie problem dzisiaj nasz kulturowy. Poza tym, jeżeli chodzi o Kościół, to są zobowiązania trudne. To jest celibat, to jest poświęcenie dla innych osób, to jest ustawiczna zmiana miejsca, to jest dyspozycyjność, to jest posłuszeństwo, to jest odrzucenie przez świat dzisiaj. Przecież wiemy, jakie często jest nastawienie do księży, a więc nie jest to proste, sam kontekst podejmowania decyzji. Ale są młodzi, które te decyzje podejmują. Widać to w krajach misyjnych, duży rozwój powołań i paradoksalnie w krajach najbardziej zlaicyzowanych, które zaczynają się odradzać duchowo, gdzie te decyzje są już właśnie takie bardzo dojrzałe, silne. U nas nadal, mimo tych problemów, o których mówiłem, są młodzi ludzie i to z wielkim szacunkiem patrzę na dziewczyny, na chłopaków, którzy podejmują decyzję pójścia odważnie za głosem powołania.
Jak więc w naszych rodzinach i w środowiskach tworzyć taki dobry klimat wokół tematu powołań?
Ważne jest zaangażowanie samych rodziców w życie duchowe, aby pokazali dzieciom, że relacja z Chrystusem, relacja z parafią, z Kościołem jest dla nich bardzo, bardzo ważna i to decyduje później o kształcie ich pięknego życia rodzinnego, małżeńskiego. Na pewno dobry klimat wokół życia kapłańskiego. Chodzi o to, aby dzieci, młodzi ludzie odczuwali, iż kapłaństwo niesie w sobie wielką wartość i tutaj rola rodziców jest bardzo ważna. Przecież wszyscy korzystamy z tej posługi kapłańskiej. Bez niej nie moglibyśmy osiągnąć zbawienia, nie moglibyśmy podejmować w sposób zaangażowany naszego życia. Z pewnością trzeba wciąż omadlać cały proces powołaniowy. No i tutaj jest bardzo ważna rola samych kapłanów, abyśmy dawali dobry przykład, aby pokazywać mimo opluwania wartość, piękno życia kapłańskiego.
Do tego tematu będziemy jeszcze wracać w naszych audycjach, bo za niedługo matury, czas decyzji młodych ludzi. Do parafii trafił poradnik dla proboszczów, informacje dotyczące działania w sytuacjach kryzysowych. Czytając te instrukcje rodzi się wiele pytań, nawet obaw. Jaki jest cel tego poradnika? Czy zagrożenie jest realne?
Trzeba byłoby zapytać przywódców na wschodzie, czy jest realne, czy nie. Trzeba byłoby uzyskać wiadomości wywiadowcze, a do nich nie mamy dostępu i wiele, wiele innych czynników. No na pewno jest jakieś napięcie duże w świecie i w Europie i to jest odczuwalne. Mamy wojnę tutaj zaraz przecież za granicą naszego kraju. Jakkolwiek by nie było, to ważne jest, aby być przygotowanym na każdą ewentualność, bez popadania w jakąś panikę, lęki, obawy. I ten poradnik daje takie pewne rozeznanie, ale ja mam swoje zdanie na ten temat, że jednak parafie, gdy przychodzi zagrożenie i to w ciągu kilkuset lat naszej historii, myśmy się o tym przekonali empirycznie, doświadczalnie, parafie stają na wysokości zadania. najszybciej się organizują i są takim mocnym zapleczem dla takich czy innych działań, czy militarnych, czy obronnych, ofensywnych, czy defensywnych. Więc tutaj ja się tego nie obawiam. Bardziej martwi mnie rozbicie narodu w obliczu problemów, które są problemy zarządzania, gospodarki, współczesnej kultury, edukacji, poziomu edukacji. To są, wydaje mi się, potężne zagrożenia, z którym się trzeba uporać. Jak się z nimi uporamy, to będziemy mocnym narodem, który się przeciwstawi każdej napaści.
Ksiądz biskup w każdej audycji omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Aktualnie są one poświęcone kapłanom. I co kolejne zapisy mówią o miłości krzyża, duchowości pasyjnej, eucharystycznej oraz pobożności maryjnej?
Chciałem przypomnieć, gdzie się znajdujemy, statut 613 i dalsze naszego synodu. Między innymi ten statut podkreśla, że rzeczywistość krzyża Chrystusa jest wpisana także w życie kapłana. To nie jest tylko ozdobne zdanie określające duchowość kapłańską, teologię kapłaństwa, ale to się po prostu dzieje. Tak jak w życiu każdego z nas, mówię o świeckich, krzyż jest wpisany w nasze życie w różnych odsłonach, tym bardziej w życiu kapłańskim. Dlaczego? Dlatego, że kapłan nie tylko nosi swoje cierpienie w życiu, ale ze względu na swoją posługę nosi cierpienia tysięcy ludzi, którym służy, którzy mu zauwierzają, którzy się dzielą z nim swoimi problemami, trudnościami, obawami, złem, grzechami. Jeżeli tego potężnego cierpienia nie wpiszemy w krzyż Chrystusa, a będziemy starali się sami dźwigać te różne wymiary ludzkiej mizerii, cierpienia, no to wtedy po prostu upadniemy, załamiemy się, wycofamy. Jeżeli zaś to nasze życie, i to synod mocno podkreśla, kapłańskie, naznaczone też krzyżem, jest mocno włączone w zbawczy wymiar krzyża Jezusa Chrystusa, to owocuje, rodzi duchowość paschalną, czyli przechodzenie cały czas w kierunku tajemnicy zmartwychwstania, światła, łaski, nadziei chrześcijańskiej. To bardzo mocno jest właśnie widoczne w nauczaniu synodu i po prostu w praktyce, w duchowości Kościoła w ciągu tych 20 wieków jego istnienia. Oczywiście też synod podkreśla wagę Eucharystii, codziennie celebrowanej przez kapłana, bo wtedy życie Chrystusa przenika życie kapłana. Można tak powiedzieć, że w słowach konsekracji, które wypowiada kapłan, słyszymy za każdym razem jak gdyby słowa Chrystusa, nawet nie własne jako kapłani, tylko słowa Chrystusa, i to wzajemne przenikanie jest tutaj bardzo ważne. Też synod podkreśla wagę duchowości maryjnej, pobożności maryjnej w życiu kapłanów. Trzeba to podkreślić, że wielcy ludzie Kościoła zawsze są kapłanami maryjnymi na wskrości. Święty Jan Paweł II, błogosławiony kardynał Wyszyński, moglibyśmy tutaj wymieniać, błogosławiony ksiądz Jerzy Pobieluszko, tysiące osób, które właśnie przez duchowość maryjną zbliżają się mocniej do Boga, zanurzają się w Chrystusie, ale równocześnie ten styl maryjny, takiego duchowego macierzyństwa, troski, opieki o człowieka przejmują w stosunku do innych ludzi. Synod właśnie podkreśla, żeby ta pobożność maryjna naszych kapłanów, oparta na naśladowaniu pokory, posłuszeństwa, czystości Maryi, całkowitego oddania się Chrystusowi, Kościołowi, była cały czas podejmowana.
A na co wskazuje V Synod Diecezji Tarnowskiej, omawiając rady ewangeliczne? To posłuszeństwo, czystość i ubóstwo.
W czasie święceń przyjmujemy w diakonacie, w święceniach kapłańskich później, zobowiązujemy się do posłuszeństwa i czystości, do modlitwy brewiarzowej. Nie zobowiązujemy się do ubóstwa, czynią to osoby życia konsekrowanego, ale jednak ubóstwo też staje się częścią, powinno stać się częścią życia kapłańskiego przez umiejętność zdobywania dystansu do świata dóbr materialnych, zwłaszcza w sytuacji cywilizacji konsumpcyjnej, zubożającej często człowieka, i otwarcia się na wymiar duchowy. Jeżeli chodzi o posłuszeństwo, to tutaj przede wszystkim synod zwraca uwagę na gotowość posłuszeństwa względem Boga, pełnienie Jego woli, bo tą wolę Boga przecież rozpoznajemy cały czas w naszym sumieniu i dobrze uformowanym, kierujemy się Ewangelią, kierujemy się przykazaniami, kierujemy się tymi punktami odniesienia w naszym sumieniu, które Bóg nam objawił mocą Ducha Świętego. Ale oczywiście na zewnątrz wyraża się to posłuszeństwo przyjmowaniu, wykonywaniu tego, co nakazuje, poleca papież, biskup diecezjalny i inni przełożeni. Zwraca też uwagę synod mocno na posłuszeństwo urzędowi nauczycielskiemu Kościoła, bo tutaj widzimy często próbę jakiegoś takiego subiektywnego interpretowania Ewangelii, nauczania Kościoła przez niektórych duchownych, którzy wprowadzają potężne zamieszanie wśród wiernych i to jest coraz częściej zauważalne. Urząd nauczycielski Kościoła, doktryna Kościoła jest tutaj bardzo ważna i posłuszeństwo temu nauczaniu daje poczucie bezpieczeństwa, właściwego kierunku i odnajdywania się w różnych trudnych sytuacjach współczesnego chaosu, zamętu w systemie różnych wartości. Jeżeli chodzi o kwestię czystości, celibatu, tutaj Kościół podkreśla w nauczaniu, że bycie mężczyzną jest bardzo ważne. Z pewnością każdy kapłan, gdyby nie poszedł drogą powołania kapłańskiego, powinien być dobrym ojcem i dobrym mężem, czyli powinien posiadać te cechy, które są tutaj ważne w jednej i w drugiej sytuacji, bo tutaj chodzi o duchowe ojcostwo, czyli rezygnuje się z założenia własnej rodziny, ale przez dar czystości celibatu ujawnia się duchowe ojcostwo względem tych, do których jesteśmy posłani. Miłość jest tutaj nie utracona, ale przeniesiona jak gdyby na wyższy poziom życia funkcjonowania kapłana, dzięki czemu widzimy kapłanów, którzy są traktowani niemal jak ojcowie, jak ci, którzy kierują domem, kierują parafią, kierują określoną wspólnotą. I to synod bardzo mocno eksponuje. Zwraca się też uwagę na właściwe korzystanie z dóbr materialnych. Tak jak mówiłem, nie jesteśmy zobowiązani do totalnego ubóstwa, ale synod podkreśla, że kapłan powinien praktykować styl życia na wzór Chrystusa oraz odznaczać się szczodrobliwością, umiejętnością rezygnacji z rzeczy niekoniecznych. Chodzi o to, żeby życie kapłańskie było skromne. Jeżeli posiadamy jakieś dobra materialne, to też to jest zauważalne, dostrzegalne, iż kapłani się tym dzielą. Przecież jest dużo instytucji charytatywnych, które wspieramy ze swoich środków edukacyjnych, różnego rodzaju fundacje wspierające uczniów, zdolnych studentów, fundacje związane z kultem. I tutaj nie epatujemy, bo nie o to chodzi, żeby wypisywać na forach internetowych, ile się przekazuje środków własnych na te cele, ale z tego co wiem, takich możliwości jest dużo i takich form wspierania innych jest bardzo, bardzo wiele i tutaj też chciałem wyrazić wdzięczność tym wszystkim kapłanom, którzy potrafią właśnie szczodrobliwie dzielić się z innymi, zwłaszcza z potrzebującymi.
Dziękujemy księdzu biskupowi za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jesz.
Bardzo jestem wdzięczny za tę chwilę. Szczęść Boże.